Część pierwsza. Kontrwywiad. Rozdział pierwszy. Emigrant.
Tomek! Nie wiem, jak to się udało. Jeszcze przy takiej konkurencji?
Dzięki, Mark. Dam ci znać.
Słucham? Jak to dasz znać?
No, zadzwonię w przyszłym tygodniu.
O czym ty mówisz? Walczyłeś o te studia.
Nie, to skomplikowane.
To los na loterii. A ty się wahasz. Uniwersytet w Montpellier to bank okazji, który jest trudnym wierzycielem. Złożysz depozyt gdzie indziej i zamkną ci konto na zawsze.
Wiem o tym, ale moja sytuacja życiowa się zmieniła.
W słuchawce zapadła trwająca dobre 10 sekund cisza.
Dziwny tryb dziękowania za przysługę, nie sądzisz?
Zauważył cierpko.
Chyba czekam na jakiś komentarz, ale się nie doczekał, więc dodał.
Wiesz, na co wyjdę, jeśli się teraz wycofasz?
Na ostatniego wała.
Tak, na ostatniego wała.
Zrozum, proszę, potrzebuję trochę czasu, by sobie to wszystko jeszcze raz przemyśleć.
Ale z ciebie numer! Masz czas do jutra. Jeśli nie zadzwonisz, wyłączam wtyczkę.
Chciałem coś powiedzieć, ale nie zdążyłem, bo usłyszałem odkładaną słuchawkę. Nie dziwiłem się Markowi, że zareagował tak nerwowo. Po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że i tak zachował klasę, bo bez dwóch zdań wystawiłem go do wiatru. Na studia podyplomowe na Wydziale Historii Uniwersytetu w Montpellier przypadało kilkunastu kandydatów na jedno miejsce, bo ich ukończenie otwierało wiele drzwi. We Francji było niczym wyjście z portu na szerokie morze. No i zresztą nie tylko we Francji. Mark pociągnął wiele sznurków, by mnie tu przyjęto, dlatego jego rozczarowanie było jak najbardziej zrozumiałe. A jednak wiedziałem, że nie mogłem postąpić inaczej. A najgorsze w tym wszystkim było to, że nie mogłem nawet podać mu prawdziwych przyczyn zmiany mojej decyzji. Poznaliśmy się kilka lat wcześniej, w 1988 roku, gdy pierwszy raz w trakcie wakacyjnej przerwy na Wydziale Historii UMCS w Lublinie wyjechałem do Francji. Było tak. Na wykładach poznałem chłopaka o sympatycznej powierzchowności. Nazywał się Darek Schuster i pochodził z Warszawy. Słowo do słowa, rozmowa do rozmowy. I tak zrodziła się koleżeńska więź. Dziwiło mnie początkowo, że warszawiak, do tego perfekcyjnie władający francuskim i angielskim, wyjechał na studia do, było nie było, prowincjonalnego w porównaniu z Warszawą Lublina. Było w nim coś intrygującego, jakaś tajemnica. Niechętnie mówił o swoim życiu. Kontrolował się nawet po alkoholu i generalnie był skryty. Początkowo próbowałem się czegoś o nim dowiedzieć, dopytując o to i owo, ale ponieważ udzielał odpowiedzi zdawkowych i wymijających, doszedłem do wniosku, że to nie moja sprawa i dałem spokój z pytaniami. Któregoś jednak dnia pod koniec pierwszego roku studiów, w żaden sposób przeze mnie nieindagowany, wyjawił mi swoją tajemnicę. W formie ogólnikowej rzecz jasna. Ale to, czego nie wyjawił, dowiedziałem się później od znajomego pułkownika wywiadu SB, UOP, JAW, konsula w latach 80. w Lille we Francji, kończącego karierę jako zastępca komendanta ośrodka szkolenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach. Okazało się, że Darek był synem dyplomaty, oficera wywiadu pod przykryciem, który dwukrotnie przebywał na placówce w Brukseli. Dyplomata ów Bogdan Schuster w rzeczywistości był kadrowym pracownikiem Departamentu I MSW, czyli oficerem polskiego wywiadu rozpracowującym struktury NATO i EWG. Darek ukończył liceum w Brukseli, Marzył o romanistyce na Uniwersytecie Warszawskim, ale miał pecha, bo zdając w Warszawie na studia, natknął się na wykładowcę, którego próbowano zwerbować do współpracy z wywiadem, wykorzystując fakt wyjazdu na zagraniczny staż naukowy. Naukowiec odmówił. I później zrewanżował się rezydentowi wywiadu, oblewając jego syna na egzaminie wstępnym. Cóż, bywa. Czasem po prostu ma się pecha. I w taki to mniej więcej sposób Schuster junior trafił na studia do Lublina. Mając takie koneksje, a do tego zaopatrzenie w imienne zaproszenia z dwóch uniwersytetów belgijskich i kilku francuskich, do wzięcia udziału w prowadzonych przez uczelnie wykopaliskach archeologicznych na terenie Francji. Dla rezydenta wywiadu PRL była to pestka, drobna przysługa ze strony starych belgijskich i francuskich znajomych. Paszporty i wizy uzyskaliśmy bez problemu. Rzecz jasna, nie w głowie nam były wykopaliska, bo przecież nie po to przyjechaliśmy do Francji, by grzebać w ziemi, ale po to, by zarabiać prawdziwe pieniądze. I zarabialiśmy. Pierwszego roku w restauracji w Auberne, w Alzacji, w kolejnych latach w Criscade, w rejonie Languedocji, Roussillon. Naszym pracodawcą była właścicielka okolicznych winnic, która zatrudniała międzynarodowe towarzystwo składające się po części z Polaków, po części z Anglików i Kanadyjczyków. Dodatkowo w weekendy w szczytowym okresie winobrania przy zbiorach pracowali bliscy właścicielki, między innymi jej bratanek, na co dzień doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Montpellier. Mark, bo tak miał na imię, okazał się kontaktowym i miłym facetem, z którym szybko przypadliśmy sobie do gustu. A że wieczorami w naszej kamienicy zbierała się cała nasza międzynarodowa ekipa, zaopatrzona w nieograniczoną ilość darmowego wina, integracja postępowała błyskawicznie. Mark lubił te spotkania i lubił rozmowy ze mną. Być może dlatego, że jako jeden z nielicznych dobrze znałem francuski. A może dlatego, że niekiedy coś między ludźmi zagra. I już. Między nami najwyraźniej zagrało, bo obaj polubiliśmy te nasze doroczne spotkania. Któregoś dnia, gdy zbliżał się koniec mojego czwartego pobytu we Francji, Mark, jak to miał w zwyczaju, z celebracją skręcił papierosa, sięgnął po zapałki, ostrożnie zapalił i zagaił rozmowę. Tomasz, co będziesz robił, jak ukończysz studia? Masz jakieś konkretne plany? Jeszcze niedawno miałem, ale pewnie nic z nich nie wyjdzie, więc nie mam żadnych. I nie wiem, co będę robił. Wiem za to, czego nie będę robił. Nie będę pracował w moim zawodzie, to pewne. Obydwaj jak na komendę wyszczerzyliśmy do siebie zęby. Zastanawiałem się, czy jest sens mu tłumaczyć, że jedyną rzeczą, jakiej nauczyłem się na studiach historycznych, było to, że historia uczy, że większość ludzi niczego się nie uczy. Ale po namyśle odpuściłem sobie. Doszedłem do wniosku, że tłumaczenie meandrów absurdalnej rzeczywistości, w której wykształcony facet po 5-letnich studiach zarabia mniej niż hydraulik po kilkudniowym kursie, jest ponad moje siły. Najwyraźniej czekał na jakieś rozwinięcie, ale nie doczekał się, więc zaczął z innej beczki. Mogę pomóc ci urządzić się tutaj. Zrobiłbyś studia podyplomowe na Uniwersytecie w Montpellier, a potem pójdzie już łatwo. Co ty na to? Mój francuski nie jest dość dobry, odparłem zaskoczony nieoczekiwaną propozycją. Uwierz mi, jest całkiem niezły. A poza tym studenci zagraniczni zaczynają półrocznym kursem językowym. No to jak będzie, Tomasz? 2 tygodnie później wróciłem do kraju z przekonaniem, że wracam tylko na chwilę. Byłem rześki jak skowronek. Otwierały się przede mną wspaniałe perspektywy. Zamierzałem właśnie wstać od stolika i opuścić hotelową restaurację, gdy w drzwiach pojawił się postawny mężczyzna o wyglądzie zbira. Był wysoki, barczysty, z twarzą, na której wypisane było całe życie. I już na pierwszy rzut oka można było spostrzec, że nie było to życie lekkie, łatwe i przyjemne.
Pan Tomasz Budzyński, prawda? Było to stwierdzenie, a nie pytanie.
Tak, odpowiedziałem krótko.
Mogę się przysiąść.
Nowo przybyły uśmiechnął się i nie czekając na odpowiedź, dosiadł się do mojego stolika. Uśmiech miał fałszywy, jak zepsuta pułapka na myszy.
Przepraszam, że się tak dosiadam jak do swojego.
O co chodzi, panie?
Moje nazwisko nic panu nie powie.
No a jednak chciałbym wiedzieć, z kim mam do czynienia.
A nie ciekawi pana bardziej, co ja mam do powiedzenia?
Mężczyzna przyglądał mi się badawczo, a ja przyglądałem się jemu. Miałem ochotę powiedzieć mu, gdzie mam to, co mam mi do powiedzenia. Ale zaintrygowany nietypowym spotkaniem zachowałem swoje przemyślenia dla siebie.
Mam panu coś do przekazania. Wiemy, że chce pan wyjechać do Francji, ale niech pan zostanie. Ma pan tę pracę, którą chciał pan mieć.
Co pan powiedział? Zapytałem zaskoczony. Nieznajomy wzruszył ramionami.
Powiedziano mi, że będzie pan wiedział, o co chodzi. Pan jest Budzyński, tak?
Zapytał z nutką niepokoju w głosie.
No już mówiłem. Z Lubartowa, upewnił się.
No z Lubartowa, ale wciąż nie rozumiem.
Za kilka dni dostanie pan oficjalną informację i wtedy wszystko pan zrozumie. Proszę się wstrzymać z pakowaniem. To wszystko, co miałem przekazać, rzekł. Jeszcze jedno.
Zawrócił na jedną maleńką chwilkę, jakby sobie coś przypomniał.
Umówmy się, że tej rozmowy nigdy nie było, w porządku?
Zaraz, chwileczkę, zawołałem, widząc, jak wstaje od stolika i szykuje się do wyjścia. Chciałem go zatrzymać i zapytać o to i owo, ale zniknął tak nagle, jak się pojawił. Całe to surrealistyczne spotkanie miało w sobie coś groteskowego i tajemniczego zarazem. Zastanawiało mnie, kim był ten człowiek i skąd wiedział, kim ja jestem. Zagadkowe było też, skąd wiedział, że przygotowuje się do wyjazdu do Francji. Musiało minąć trochę czasu, nim zaczęło do mnie docierać, z kim miałem do czynienia. Chociaż złożoność i absurdalność całej tej sytuacji zrozumiałem dopiero wtedy, gdy byłem już w strukturach UOP. Kilka miesięcy przed ukończeniem studiów i napisaniem pracy magisterskiej zacząłem na serio zastanawiać się, co zrobić z resztą życia. Mówiąc szczerze, nigdy nie widziałem się w roli nauczyciela historii. Zresztą nie mogłem nim zostać, ponieważ na studiach kończyłem specjalizację archiwalną, na której nie było zajęć z przedmiotów pedagogicznych. Nie kręciły mnie już ani saksy, ani ściąganie samochodów z Europy Zachodniej, czym w owym czasie zajmowało się wielu kolegów. Przez dłuższy czas byłem w kropce, aż któregoś dnia nagle olśniło mnie. Wiedziałem już, co chcę robić i nie miało to nic wspólnego z historią. W marcu 1992 roku, jeszcze jako student piątego roku, postanowiłem zatelefonować do Wydziału Kadr Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie w celu zorientowania się w możliwości przyjęcia do służby. Zostałem połączony przez dyżurnego delegatury z naczelnikiem Wydziału Kadr, kapitanem Markiem Kiernickim, któremu wyłożyłem wszystko na stół, jak karty w pasjansie. W skrócie, kończę studia i chciałbym pracować w UOP. Nieomal widziałem, jak naczelnik, dowiedziawszy się, że jestem jeszcze studentem, uśmiechnął się od ucha do ucha. Ale mimo to nie dałem się spławić. Wyczuwając w moim głosie determinację, poprosiłbym, powiedział kilka słów o sobie. I gdy zacząłem opowiadać i napomknąłem, że mieszkam w Lubartowie, z miejsca, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmienił ton. W bardzo już ugrzecznionej formie poprosił o złożenie dokumentu w lubelskiej siedzibie UOP, dodając, że ich analiza zajmie trochę czasu. Minął miesiąc, potem drugi i gdy już straciłem nadzieję na zatrudnienie w służbach specjalnych i machnąłem ręką na ten cały ułop, przyjmując propozycję od Marka, nagle na tydzień przed planowanym wyjazdem do Francji oni zareagowali. O tym, dlaczego zareagowali w taki, a nie inny sposób, dowiedziałem się dużo później. Okazało się, że z Lubartowa pochodził ówczesny zastępca szefa delegatury UOP w Lublinie, kapitan Jerzy Portka. Postać absolutnie nietuzinkowa. Dość wspomnieć, że kilka lat później został odwołany z UOP w atmosferze skandalu związanego z zarzutami, według których miał ostrzec Jarosława i Lecha Kaczyńskich, że są tropieni przez służby specjalne. Chodziło o słynną instrukcję 0015 z 1992 roku, która pozwalała na prowadzenie tajnych operacji przeciwko ówczesnej opozycji. Przełożeni podejrzewali Portkę o złamanie tajemnicy służbowej i przekazanie instrukcji politykom. Najciekawsze jednak nastąpiło później, gdy okazało się, że po odejściu z UOP Portka związał się z kancelarią prowadzoną przez Leszka Liszcza, syndyka masy upadłościowej wielkich firm na Lubelszczyźnie, zarejestrowanego jako tajny współpracownik SB, pseudonim Henryk. Kancelaria Liszcza prowadziła m.in. obsługę SIPMY SA, w której dyrektorem ekonomicznym był inny tajny współpracownik SB, Jacek Raś, pseudonim Adam. Przy udziale syndyka sprzedano też lubelskie zakłady naprawy samochodów, których nowym właścicielem została Promedia Lublin. A tu udziałowcami byli Andrzej Kuna i Aleksander Żagiel, organizatorzy słynnego wiedeńskiego spotkania Kulczyk-Auganow. Pełnomocnikiem w ostatniej transakcji był nie kto inny jak właśnie Jerzy Portka, dziś właściciel dobrze prosperującego hotelu i placówki medycznej, powstałej na bazie przychodni lekarskiej, należącej niegdyś do koreańskiego koncernu Daewoo. To wszystko to jednak historia na zupełnie inną opowieść. Tak czy inaczej, okazało się, że naczelnik Wydziału Kadr przyjął za oczywistą oczywistość, że jestem protegowanym Jerzego Portki. I w takich oto surrealistycznych okolicznościach zrezygnowałem z kapitalnej propozycji Marka i z nowego życia we Francji. I w ten oto sposób zostałem funkcjonariuszem UOP. Był to pierwszy z wielkich absurdów na ścieżce mojej kariery w służbach specjalnych wolnej Polski. Jak pokazał czas, nie ostatni. A wszystko zaczęło się 16 sierpnia 1992 roku, gdy przestąpiłem próg delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie.